Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych. Rozmawia Olga Zielińska.
Witam pana serdecznie, witam również naszych radiosłuchaczy.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Panie ministrze, miał być pan wczoraj naszym gościem, prelegendem drugiego forum morskiego Radia Gdańsk. Niestety zapewne bardzo ważne powody to uniemożliwiły, ale nie upieczę się panu. Zapytam o kwestie dotyczące gospodarki morskiej. Może o samą inicjatywę najpierw.
Tak, no bardzo przepraszam, ale no, musiałem być na komitecie stałym Rady Ministrów, więc a w tym tygodniu jest tydzień sejmowy, więc to ten kalendarz jest trochę taki dynamiczny, ale tu chciałem Radiu Gdańsk podziękować za zorganizowanie tego forum, bo no jest to inicjatywa ważna. My przez ostatnie, nie wiem, kilkanaście lat trochę przestaliśmy mówić o Gdańsku jako mieście morskim, znaczenia portów, w ogóle polityki morskiej, a Radio Gdańsk dzięki temu forum odbudowuje tą debatę, a to jest ważne dla całego Pomorza i dla Gdańska.
No właśnie, morskie farmy wiatrowe mają być jednym z fundamentów nowego zeroemisyjnego sektora energetycznego w Polsce. I jakie są plany dotyczące morskich farm wiatrowych właśnie z perspektywy Ministerstwa Aktywów Państwowych?
No, morskie farmy wiatrowe, no to jest gigantyczne przedsięwzięcie, nie tylko pod względem ekologicznym, ale też gospodarczym Polski, bo my ten system energetyczny mamy w dużym stopniu oparty o węgiel, a to powoduje, że te źródła energii są na południu kraju. Tutaj będziemy mieli bardzo duże źródło energii, odnawialnej energii na Bałtyku, w Polsce Północnej. Ten bilans energetyczny w kraju, on się w znaczącym stopniu zmieni, a w przyszłości jeszcze bardziej, ponieważ będziemy mieli tutaj elektrownię jądrową, więc musimy przebudować w zasadzie cały system, ale to z korzyścią dla Polski, dla polskiej gospodarki i też w znaczącym stopniu dla Pomorza czy też Gdańska, bo te inwestycje, które będą tutaj realizowane, no to są nowe miejsca pracy, bo mówimy o budowie, ale też mówimy później o serwisowaniu, o odnawianiu, o remontowaniu tych wszystkich farm, o obsłudze technicznej. Także my szacujemy, że po zrealizowaniu tej inwestycji w ciągu, bo to są trzy farmy tak w zasadzie, to my mówimy dzisiaj o pierwszej farmie, ale to będą trzy duże farmy, ta ostatnia bardziej na zachodzie, to mówimy o kilkudziesięciu nowych miejscach pracy, wysokopłatnych miejscach pracy, które no, realizowane będą...
Kilkudziesięciu tysiącach
miejscach pracy, które będą no, tutaj na Pomorzu. W naturalny sposób to wzmocni gospodarkę Pomorza.
To może jeszcze dodajmy, że to nie tylko kwestia zielonej energii, ale również zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Tak, bo tutaj po wydarzeniach na Ukrainie, no to na energetykę musimy jeszcze bardziej, my w Polsce zawsze podkreślaliśmy, że energetyka to jest bezpieczeństwo państwa, bo z tego powodu, że no, mamy węgiel, ale gazu nie mamy, źródeł tego paliwa do wytwarzania energii nie mamy tyle, ile mamy zapotrzebowania, no to ta transformacja też zielona, ta energetyczna, zwłaszcza jeśli chodzi o farmy wiatrowe na Bałtyku, bo one są najbardziej wydajne, one są najbardziej stabilne. To jest element bezpieczeństwa państwa. No my zainwestujemy duże środki w budowę tych farm, no ale później nie będziemy potrzebowali paliwa, no bo wiatr wieje w sposób naturalny, więc będziemy z tego pozyskiwać energię i będziemy w mniejszym stopniu uzależnieni od dostaw paliw.
No to zapytam jeszcze o źródła finansowania. Jaki będzie zakres finansowania ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych? Bo wiem też, że będzie też finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy.
Tak, w Krajowym Planie Odbudowy są zapisane środki na morską energetykę wiatrową. To jest kilkanaście miliardów złotych. Jeśli chodzi o takie wsparcie bezpośrednie, ale tutaj są zaangażowane zarówno podmioty spółki Skarbu Państwa na tej pierwszej farmie, to jest około 60%. To są inwestycje PGE i Orlenu, spółek córek, spółek celowych. Są też tam inwestycje prywatne, ale te dofinansowania będą z KPO, ale też będą pochodziły z inwestycji prywatnych. To jest bardzo, bardzo rozwijająca się, bardzo szybko rozwijająca się branża gospodarcza, można tak powiedzieć. Nowa polityka morska, bo poza naszymi farmami, które my będziemy budować w perspektywie w zasadzie kilkudziesięciu lat, to jeszcze, znaczy te pierwsze będą w 2026-2027 już będzie płynął prąd, ale to jest inwestycja, która będzie trwała do 2040 roku. Ale to nie koniec, bo morską energetykę wiatrową rozwijają w zasadzie dzisiaj wszystkie państwa. Kraje bałtyckie będą na swoich strefach budowały farmy wiatrowe. My jakby nie ukrywamy tego, że chcemy te kompetencje zdobyć i też tam inwestować środki, też tam budować. Szwecja bardzo szybko, bardzo dużo inwestuje i bardzo szybko chce zbudować farmy na Bałtyku, więc ta infrastruktura, która powstanie, czy to w Gdańsku, czy w Ustce, czy w Łebie, ona będzie też służyła do tego, żeby inwestować, czy obsługiwać farmy, które nie będą nie tylko w Polsce. Także my inwestujemy w nową gałąź gospodarki, która nam będzie przynosić zyski na lata.
Jak rozumiem, wspomniał pan o local content, czyli naszym krajowym łańcuchu dostaw.
Tak, takie magiczne słowo jak local content, tak. Nic innego jak tylko udział polskich podmiotów czy polskich firm w tym procesie inwestycyjnym. No to jest nowa branża, my się wszyscy tego w jakiś sposób w Polsce uczymy, chociaż też jakby nie ukrywamy, że już jakieś doświadczenia mamy poprzez cały proces jakby przygotowywania tych inwestycji, bo my je przygotowujemy już od ładnych paru lat, mamy już wprowadzone ustawodawstwo. Także podmioty, które realizują, ja tu mówię o podmiotach, które są w naszym nadzorze, czyli spółek Skarbu Państwa, ale wiem, że też te prywatne polskie spółki, które działają w obszarze offshore'u, one się bardzo szybko uczą i już jakby nabywają tych kompetencji. Jesteśmy na początku, ten local content, zainteresowanie jest bardzo duże wszystkich podmiotów. Tu naprawdę mówimy o nowej gałęzi gospodarczej, więc każdy wie, że po pierwsze tu będą duże pieniądze inwestowane. Jak są duże pieniądze inwestowane, to nie mówimy tylko o zyskach tych firm, które inwestują, ale to są wszystko podmioty, które kooperują, które dostarczają materiały, które później to obsługują. Także zainteresowanie jest duże i polskie podmioty są bardzo zdeterminowane na to, żeby uczestniczyć w tych inwestycjach. No i tutaj te, jakby rozwiewając obawy, czy wszystko to zbudują, nie wiem, tam Niemcy, Amerykanie, Kanadyjczycy, to trzeba powiedzieć jasno, to jest branża, która się rozwija w tak dużym tempie, że tutaj nie ma miejsca na wypychanie kogokolwiek, a raczej na poszukiwanie podmiotów, które są zainteresowane w udziale w tej inwestycji. Tu raczej eksperci twierdzą, że jakby będą raczej braki w pozyskiwaniu podmiotów, które mogą brać udział, więc wszyscy chętni są mile widziani i tutaj naprawdę otwartość, czy to podmiotów spółek Skarbu Państwa, czy podmiotów prywatnych, czy polskich, czy zagranicznych, ta otwartość jest bardzo duża.
Panie ministrze, zmieniamy temat. Zapytam o standardy, o zdarzenie dotyczące naczelniczki poczty z Pacanowa i posła Michała Cieślaka z Partii Republikańskiej, tej samej, z której pan jest, który zagroził pracowniczce poczty zwolnieniem za narzekanie na drożyznę. Dodam, poseł podał się w trybie natychmiastowym do dymisji, ale wczoraj w Sejmie ten temat był nadal wykorzystywany przez polityków opozycji. Na przykład prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział po wystąpieniu pana premiera: gdy premier poprosił o głos, myślałem, że chce przeprosić panią Agnieszkę Spacanowa, naczelniczkę poczty, za to, że próbowaliście ją dyscyplinarnie zwolnić. A potem jeszcze dodał: proszę o odroczenie obrad, dopóki premier Morawiecki nie podda się terapii. Poproszę o komentarz.
Nie no, tutaj jeśli chodzi o sprawę związaną z Pacanowem i z ministrem Cieślakiem, to minister Cieślak jakby popełnił błąd. Moim zdaniem jakby niepotrzebne, niemądre zachowanie. Tutaj nie będę usprawiedliwiał. Jakby poniósł konsekwencje, podał się do dymisji, zareagował też, trzeba przyznać, że prawidłowo, no bo każdemu zdarzają się jakby błędy, więc ważne jest to, żeby się do nich przyznać i ponieść konsekwencje. Ale co do zachowania wczoraj w Sejmie, no to naprawdę tam jest jakaś jakby straszna nerwowość, chyba spowodowana tym, że rząd polski porozumiał się z Komisją Europejską i te środki, które były blokowane przez naszą opozycję, trafią do Polski i do Polaków, to wzbudza jakieś niezdrowe emocje i ja wiem, że jakby to też sytuacja gospodarcza i czy geopolityczna, sytuacja wojny na Ukrainie wzbudza pewne niepokoje i taką nerwowość, ale no my chyba powinniśmy wszyscy dbać o to, żeby przynajmniej w parlamencie ta debata publiczna była prowadzona w sposób kulturalny, no bo to też rzutuje później na emocje obywateli i takie słowa, jakie wczoraj mówił prezes PSL-u o jakichś chorobach, sugerowania jakiejś niepoczytalności, no to jest coś, co nie wypada mówić w Sejmie i nie wypada tego mówić w kierunku do premiera, no bo jakby możemy się spierać politycznie, możemy się zgadzać z rządem, możemy się kłócić, spierać na argumenty, no ale obrażanie ludzi, podważanie, no tutaj to w ogóle doszliśmy do jakiegoś absurdu. To już kiedyś było chyba w latach 90. ćwiczone, że część sceny politycznej obarczała drugą jakieś, nie wiem, czy to choroby psychiczne, czy coś takiego. No jakby to jest język, no, którego nie powinniśmy używać w sferze politycznej, publicznej.
No cóż, dodajmy, że pan prezes PSL-u jest przecież lekarzem, więc tym bardziej te słowa były bardzo naganne.
Ale no zwłaszcza, że jakby to też rzutuje na jakby choroby, które są... No, ludzie chorują często, przecież też na choroby psychiczne, depresje. Mhm. To naprawdę takie używanie takich słów
stygmatyzowanie
w debacie publicznej, no to później też źle wpływa na sytuację tych osób, czy odbioru Oczywiście. Tych osób w społeczeństwie, a wiemy, że różnie to ze zdrowiem bywa.
Zmieniamy temat na bardzo miły. Niedawno cieszyliśmy się sukcesu zwycięstwa Igi Świątek w turnieju Roland Garros, ale warto przecież przypomnieć, wyjaśnić naszym słuchaczom, że dzisiaj spółki Skarbu Państwa sponsorują różnych utytułowanych sportowców, a wśród nich jest właśnie nasza Iga Świątek.
Tak, no ten sponsoring, czy to spółek Skarbu Państwa, czy też podmiotów prywatnych jest bardzo istotny. Wiemy, że mamy takie sporty, które cieszą się dużą popularnością i ten ekwiwalent, powiedzmy, zainwestowanych środków przez firmy w promocję, czy to poszczególnych sportowców, czy drużyn, on się im zwraca w reklamach, ale też są sporty niszowe, sporty, które nie mają tylu odbiorców, żeby ci sportowcy mogli jakby zadowolić tych sponsorów ekwiwalentem właśnie gdzieś reklamowym. A sport, no to zdrowie. Ja wiem, że to truizm, ale przez to, że my mamy sportowców, którzy osiągają sukcesy, no to zachęca młodych ludzi do aktywności sportowej, zwłaszcza w dzisiejszych czasach komputerów, gdzie dzieci często do tego sportu mniej się garną niż kilka, czy tam pokolenie wcześniej, czy kilka pokoleń wcześniej. To jest bardzo istotne. My jako rząd wprowadziliśmy szereg jakby udogodnień, zwolnień podatkowych dla firm, które inwestują w sport, które sponsorują sportowców, ale też jako ministerstwo kładziemy duży nacisk na to, żeby ta społeczna odpowiedzialność biznesu w spółkach Skarbu Państwa, bo sponsoring sportowy jest częścią społecznej odpowiedzialności biznesu, był na wysokim poziomie. Dlatego też, czy to Iga Świątek, czy reprezentacja, czy różnego rodzaju sporty niszowe są sponsorowane przez spółki Skarbu Państwa i dbamy o to, żebyśmy my jako Polacy mieli tych swoich bohaterów, a ci bohaterzy, żeby jakby mieli też swobodę taką życiową, finansową, nie tylko ci z najwyższej półki, ale też sportowcy, którzy ćwiczą w te dyscypliny mniej spektakularne.
Ale są też z najwyższej półki.
Tak, oczywiście mamy sukcesy tutaj. Jakby Iga jest teraz, jak była kiedyś Małyszomania, teraz jest Igomania i tu, no, znaczy to jest fenomenalne, co ta dziewczyna robi. My bardzo się cieszymy, że uczestniczymy w tym wielkim wydarzeniu, jakim są jej sukcesy. Życzymy kolejnych, no ale to jakby tylko
cieszy
się cieszyć.
Nasze tak. Serce. I tym miłym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę.